Drodzy braterstwo, bardzo serdecznie Was witam. Jestem już drugi dzień, z większością się już przywitałem. Nim zacznę mój wykład, chciałem serdecznie przekazać serdeczne pozdrowienia, szczególnie od mojej żony, która zawsze jest duchem z Wami, nie zawsze może przyjechać, nie jest w stanie przyjechać. Mam też pozdrowienia od mojej mamy, tydzień temu się z nią widziałem, także też Was serdecznie pozdrawia. Pozdrowienia od moich synów, którzy zostali w Kędzierzynie, Jakub i Łukasz. A Łukasz oczywiście ze swoją żoną Magdą, z wnukami, znaczy z ich dziećmi, czyli z Samuelem i Esterą. Takie mam pozdrowienia dla Was.
Dziękujemy.
Przygotowałem dzisiaj wykład, którego jak gdyby taką myślą przewodnią będzie myśl z psalmu 23, z 4 wersetu, gdzie psalmista pisze tak. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Takie motto. Wiemy, co to znaczy. W zagrożeniu życia się ta osoba znajdowała, o której zechce powiedzieć. I żyła przed Dawidem kilkaset lat wcześniej. A tematem naszego rozważania będzie historia Józefa, syna patriarchy Dawida. Niezwykła postać. Niektórzy mówią, że judaizm stworzył sobie legendy, pewne opowieści, żeby reklamować swoje wyznanie. Okazuje się, że w obecnych czasach, żyjemy w czasach Epifanii, jak to nazywamy, objawienie pewnych rzeczy. I kiedyś wszedłem na taką stronę archeologiczną. Okazuje się, że w Izraelu, gdziekolwiek cokolwiek kopią, to każda łopata jest przesiewana, żeby znaleźć ślad tych rzeczy, które tam się działy. I mamy historyczne dowody na to, że właśnie taka osoba jak Józef, cała ta historia, jego kariera właśnie na dworze faraona była możliwa. Jeden z braci właśnie polecił mi taką książkę, ona ma bardzo duży format. Tam jest cała genealogia od Adama aż do współczesnych czasów, do przywódców, którzy są obecnie, czy to u nas w kraju, czy za granicą. I korzystając właśnie z tego dzieła, z tej chronologii, czas tych wydarzeń, to jest gdzieś około XVII wieku przed Chrystusem. Obecne badania gdzieś w rejonie kanału Sueskiego odkrywają twierdzę tych okupantów, którzy wtedy okupowali właśnie Egipt. Egipt ma takie okresy przejściowe, kiedy traci jak gdyby słabnie. Jeden z takich okresów przejściowych, drugi nazywany przez archeologów, był czasem, kiedy stolica Egiptu nie była ani w Tebach, bo wiem, że w Teby to są daleko od delty Nilu, ani w Memphis, bo Memphis też kiedyś było stolicą Egiptu, ani Aleksandria, która pamiętamy za czasów Juliusza Cezara, była stolicą Egiptu. Więc nie te miejscowości, dlatego że w Biblii właśnie w relacjach, które mamy w Księdze Rodzaju, pisze, że bardzo szybko Józef przemieszczał się do ziemi Goszen. Nawet w jeden dzień się zjawiał w tym miejscu. Czyli step nie mógłby tam dotrzeć, bo to jest 300-400 km. Z Memphis też 200. Zajęło mu to 4 dni. I niedawno, bo to było tylko w przekazach jakichś pisemnych, odkryto właśnie ruiny miasta Awaris. Awaris to byli właśnie ci przybysze ze wschodu. Tam założyli po wschodniej części stolicę swojego imperium, przyjęli zwyczaje egipskie, pismo, ich kulturę i prawdziwych tych faraonów zepchnęli do górnej części ujścia Nilu. I jak gdyby byli ci egipscy faraonowie wasalami właśnie tych najeźdźców ze wschodu. Bardzo ciekawe informacje są też na temat tego, że oni zdołali pokonać wojska egipskie, ponieważ mieli jak gdyby nową broń, konnicę. Egipt nie znał konia, tam nie było koni. Tak jak w Ameryce, nie wiem czy wiecie też, do wizyty Hiszpanów tam koni w ogóle nie było. w relacjach historycznych pisze, że w Ameryce zostało chyba 2 ogiery, 5 klaczy i w 300 lat rozmnożyły się te istoty w tabuny mustangów. I w Egipcie też nie znano konia, dopiero właśnie ci najeźdźcy, hyksosi, posiadając te konie, potrafili pokonać armię egipską. Ta armia egipska nie była ciężko zbrojna. Zamiast hełmów mieli peruki, lekkie skóry na sobie, oszczepy, proce. Nie zdążyli ich użyć, bo tak szybko się przemieszczały wojska najeźdźców, że po prostu ta armia została pokonana. I długi czas, historycy mówią, że może nawet do 200 lat hyksosi właśnie w rejonie ziemi Goshen tam urzędowali. I wtedy było prawdopodobnie, niektórzy historycy mówią, że nie, bo to chronologia, ale ten autor, którego ja tą chronologię czytałem, ona jest zgodna z chronologią też brata Russella, że 4002 lata przed Jezusem Adam był w raju. Znamy tą chronologię. I on mówi, że wtedy właśnie w tych czasach było możliwe, że Józef był właśnie nadzorcą drugim po faraonie. I nawet też przeczytałem taką informację, że czasami robi się remament w muzeach i w Egipcie zrobiono remament, znaleziono monetę czy medal z wizerunkiem Józefa. Wiemy, że Egipt korzysta z dobrodziejstw rzeki Nil, tam są wylewy i są oczywiście nawadniające jakieś systemy, które nazywają się właśnie urządzeniami Józefa. Spotkałem się z takim określeniem, że Józef, właśnie ten mąż, to był taki Bill Gates tamtych czasów. Wiemy, co zrobił Bill Gates, zwłaszcza młodzi ludzie wiedzą. Przewrót informatyczny. 86 rok, komputery Atari, a w tym czasie wszystko, nawet my tutaj korzystamy, proszę, nasi informatycy, to jest właśnie dzieło Billa Gatesa. Zaczynał w garażu i takim właśnie Billem Gatesem, czyli taką osobą światłą, taką rozwiniętą, był właśnie Józef. Jego historię sobie przeczytamy. Albo omówimy króciutko, mamy troszkę czasu. Historia Józefa, jakbyście zajrzeli do Księgi Rodzaju, zajmuje 14 rozdziałów. Cała ta pierwsza Księga Mojżeszowa albo Księga Rodzaju ma 50 rozdziałów. Czyli popatrzcie, 1/4 tej księgi to jest historia Józefa. Czyli Mojżesz, pisząc te księgi pod wpływem czy pod kierownictwem Ducha Świętego, uważał, że to są księgi bardzo ważne. Pozostałe księgi opisują nam szmat czasu. Jeżeli weźmiemy dni epokowe po 7000 lat, to tysiące lat opisują i jest to tylko 3/4 tej księgi. A 1/4 stanowi opis, jakbyśmy tak go skumulowali, 40 lat. Tych wydarzeń, które tam się działy. I Biblia, jak wiemy, jest w taki sposób napisane, że jest to informacje przekazywane od Boga w języku literackim, którzy ludzie mogą poczytać. Tak nam przekazuje i później, jak będziemy śledzić, zobaczymy, jak pięknie są te informacje przekazane. W jednym zdaniu bardzo wielka treść. I w tej księdze, znaczy w tych 14 rozdziałach, mamy bardzo zwięzły język, prosty język, ale bardzo bogaty w treść. Taki przekaz mamy właśnie w tym dziele. Czyli narracja opowiadania skonstruowana właśnie w bardzo prosty, krótkie zdania, ale formy i treść powodują, że zawiera bardzo wiele informacji. I my, studiując Słowo Boże, karmimy się tym, odkrywamy różne, najpierw literę tylko znamy. Ja jak zaczynałem, zawsze w moim małżeństwie było tak, że moja żona była zakochana w Nowym Testamencie. Kiedyś stół nakrywało się czasami takim szkłem, żeby się obrus nie brudził, to wsuwała sobie tam cytaty takie przeróżne. A ja kochałem Stary Testament. I tam krążyłem, czytałem, pomijałem wszystkie te rodowody, bo myślałem, to co te rodowody? Okazuje się, że są bardzo ważne. Bo z tych rodowodów mamy właśnie chronologię. Dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy. I historia właśnie Józefa okazuje się jak gdyby takim podręcznikiem ilustrującym nam sposób nabywania tej wiedzy. Czyli Józef posiadał znajomość praw, wymagań, jakie Bóg rości sobie wobec człowieka. Co posiadał jeszcze? Poznał historię stworzenia. poznał mądrość Boga i poznał samego Stwórcę i Jego zamiary. I to wszystko, jak się dowiadujemy, pozwala, że ktoś może stać się jakim? Pobożnym, świętym, oddanym Bogu. Te wszystkie rzeczy. Zyskuje bojaźń pańską, czyli lęk, znaczy nie lęk w tym słowie, że ze strachu nie może, tylko wie, że to jest nadrzędna jednostka, Stwórca, który wie, jak należy postępować i ufa temu Stwórcy. Posłuszeństwo rodziców. Wyniósł to właśnie z tych, z obcowania właśnie z tą historią, z wiadomościami o Bogu. Z szacunku do władzy ojcowskiej. Troska o biednych, o sieroty. To wszystko mu się przydało, gdy stał się czym? Drugim po faraonie. Wezyrem, jak gdyby, tego Egiptu. Wszystkie te rzeczy mu się przydały. Opowiadanie nie mówi nam, w jaki sposób Józef poznał te wszystkie rzeczy, ale pisze, że ojciec go bardzo miłował i 17 lat Józef przebywał bardzo blisko właśnie Józefa. Ktoś czytał Anię z Zielonego Wzgórza? Ania miała takie bratnie dusze. Bez słów się rozumieli. I Józef był właśnie taką bratnią duszą dla Jakuba. Nadawali na tych samych falach. Kochali informacje o Bogu. Byli zakochani w tych wszystkich informacjach, jakie otrzymali od dziadka Abrahama, pradziadka Abrahama, od Izaaka. I sam ojciec Jakub przekazywał te informacje. Dlatego oni byli tak z sobą zżyci. A skąd Jakub miał te informacje? Możemy się zastanawiać, bo przecież od wydarzeń stworzenia, od potopu minęło sporo lat. Drodzy braterstwo, w Biblii pisze, że Noe żył 350 lat po potopie. Szmat czasu. 350 lat Noe mógł przekazywać informacje o wydarzeniach, które były przed potopem. Jeszcze mamy taką postać jak Matuzalem. On tuż przed potopem zmarł. I Noe doskonale go znał. Nie wiemy, nie pisze w jaki sposób, ale tych ludzi nie było tak jak teraz jest natłok, że ciężko, tylko byli ci ludzie skumulowani w jednym miejscu, informacje mogli sobie przekazywać. A Matuzalem, jak czytamy, był najdłużej żyjącym człowiekiem i z chronologii wynika, że 200 lat mógł znać kogo? Adama. 200 lat, cokolwiek chciał się dowiedzieć, miał wiadomości z pierwszej ręki. Nam się czasami przymierze abrahamowe. No Bóg coś obiecał. To za tym wszystko się kryje informacje, które były przekazywane przez tych potomnych. I wcale nie tak odległe. Wiemy też z informacji z Biblii mamy księga pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, 10-11 werset. Przeczytamy na temat syna Noego. Oto dzieje Sema. Sem, Ham, Jafat. Trzech synów. Mamy tylko informację na temat Sema. Sem miał 100 lat, gdy został ojcem Arpachszada. Było to 2 lata po potopie. Czyli Semowi urodził się potomek 2 lata po potopie. I mówi, że miał 100 lat, czyli 90 lat przed potopem żył. Mógł rozmawiać, nie wiem, czy rozmawiał, ale mógł rozmawiać właśnie z Matuzalemem. I pytał go, jaki był Adam, co robił. Co Bóg wymagał od naszego Adama? Jaki był grzech? Co się stało w tym? Wszystkie te informacje mógł posiąść. I pisze, a po zrodzeniu Arpachszada żył Sem jeszcze 500 lat. Dlatego nie dziwmy się, że odkrywane są ściany z wydrukiem w piśmie egipskim, gdzie pisze chronologia Abydos, tak? Te tablice są w Abydos. Gdzie pisze chronologia dokładnie taka, jak jest biblijna. Pierwszy faraon, Adam. Faraon, Noe. Wszystko są wyszczególnione identycznie jak w Księdze Rodzaju. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w dalekich Chinach, czy na przykład w Ameryce Indianie wielbią, czy wielbili wielkiego Boga Manitu. Jednego, jedynego Boga Manitu. I mieli bardzo wysoką moralność. Szacunek dla zwierząt, szacunek dla natury. Odkrywane gdzieś jakieś szczepy, no teraz może już ich nie ma, ale w Amazonii oni żyli tak jak w raju. Pomagali sobie, mieli liście, tworzyli. Dopóki nie pojawiła się cywilizacja, kultura, która nakazała im się kształcić, zburzyła całkiem te rzeczy, które zostawały jeszcze od tych naszych przodków. Wszystkie kultury mówią o potopie. Skąd te wiadomości? Od Sema, Hama, Jafata. 500 lat żyją po, 500 lat po potopie żyje właśnie ten Sem. Czyli jak sobie policzymy 1600 ileś lat potop od Adama, no to zostaje nam 2400-500 do 19 stulecia przed Chrystusem Sem jeszcze żył. Nie wiemy, jak długo żył Ham, Jafat, ale nieśli tą informację o Adamie, o grzechu, o tym, jak wspaniale było w raju, co stało się, że ten raj został utracony i jakie wymagania ma Bóg. Te wszystkie informacje miał Jakub i chłonął te informacje Józef. I mówimy, że to była bratnia, mogę tak powiedzieć, bratnia dusza Jakuba. Oni nie mogli się rozłączyć, bo mieli zawsze wspólne tematy. Oprócz spraw logistycznych, domowych, bo wiemy, że Jakub też powiedziane jest, że był domowy, nie? Jakub. Ezaw, myśliwy, pamiętamy to? Jakuba interesowały sprawy religijne, duchowe, przymierze Abrahama, rozmawiał z tym Izaakiem, a Ezawa interesowały, jak to można określić, sporty ekstremalne, polowania, skoki. Był idolem dla mężczyzn, kobiet, dzieci. Taki, no, powiedzieliśmy, sportowiec obecnego wieku. I nie wykazywał zainteresowania tymi rzeczami duchowymi. I dlatego Jakub bolał w sercu swoim, dlaczego? To jest tak cenna obietnica, a on ma to powiedziane później za miskę z soczewicy. Był gotów oddać to pierworództwo. Czyli żadnej wartości jego nie miało. I też, jak rozejrzymy się w wiekach tych przed potopem, czy wiele osób było zainteresowane tym przekazem na temat Stwórcy, na temat Boga, na temat obietnic? No niewiele. Wiemy, że Noe budował tą arkę 120 lat. Czyli to mieliśmy w wykładzie chyba w Rzadkowie, czy albo wcześniej, czy gdzieś indziej. 120 lat budował arkę, czyli był przekaz. Po co budujesz? No bo Bóg, Stwórca nakazał, że muszę to wybudować, bo będzie wielki potop, deszcz spadnie, deszcz nie padał. I wszyscy nie byli zainteresowani. Żyli swoim życiem, budowali, stawiali, mieli swoich idoli, tych właśnie krzyżówki anioła i człowieka. Oni zawładnili umysłami. Tylko 8 osób przetrwało tą powódź. A po potopie było inaczej? Ile osób było zainteresowanych? Ezaw w ogóle nie zainteresowany tymi rzeczami. Budowali wieżę Babel, chociaż Bóg obiecał, że już więcej nie ześle potopu. Czyli zainteresowanie jak gdyby tymi tak ważnymi sprawami było zerowe. Tylko niewiele osób. Takimi przypadkami to był właśnie Jakub, to był właśnie Józef. Przeczytamy teraz werset. Ja troszkę popiję, bo już zasłonił gardle. Przeczytamy ten werset z pierwszej Mojżeszowej, 37 rozdziału. Tam zaczyna się historia. My tej historii nie przerobimy całej, tylko może z dwa rozdziały. Sobie zasygnalizujemy, wy możecie sobie w domu przeczytać niesamowita historia. Niesamowita historia. I czytamy 37 rozdział Księgi Rodzaju albo pierwszej Mojżeszowej od 2 wersetu do 5. Oto dzieje Jakuba, tak się zaczyna. Gdy Józef miał 17 lat, pas ze swoimi braćmi owce pośród trzody, a że był jeszcze chłopcem, przebywał razem z synami Bilchy, synami Zilpy, żon swego ojca. I Jezus przyniósł ich ojcu złą wieść o nich. Niektóre tłumaczenia mówił, donosił na braci. Wrócimy do tego. Trzeci werset. A Izrael, czyli Jakub, po walce z aniołem, takie imię dostał Izrael, miłował Józefa bardziej niż wszystkich swych pozostałych synów, gdyż był on synem jego starości i sprawił mu długą, pasiastą szatę. Niektóre nie określają tego. Wzorzystą, pasiastą. Tutaj ja korzystałem z przykładu Nowego Świata, podobną do koszuli. Długą szatę. Szatę, która była różna od szat, jakie nosili pozostali synowie i pozostali członkowie tej rodziny. Kiedy jego bracia spostrzegli, że ojciec miłuje go bardziej niż wszystkich jego braci, znienawidzili go i nie potrafili z nim rozmawiać pokojowo. Później Józef miał sen i opowiadał go swoim braciom, a oni znaleźli kolejny powód, by go nienawidzić. Czyli mamy krótką relację i spróbujemy skomentować te wersety. Powiedziane jest, że przyrodni bracia Józefa nie tylko nienawidzili go w duchu, czyli wewnętrznie, zewnętrznie nie okazywali tego, ale nie potrafili z nim rozmawiać bez złości. Znacie taki stan? No czasami jak nas coś kipi, no nie potrafimy tego powstrzymać. To jest zła rzecz. I ci bracia mieli taki stan, że nie mogli w pokoju się odezwać do tego młodego chłopca, 17 lat. Oni już byli, no, koło 40, Ruben ponad 40 mógł mieć lat. Nie pamiętamy, że długo służył u Labana. To też dojdziemy do tego, nie będziemy wyprzedzać faktu. Czyli tak potężną niechęć mieli do tego brata. Miłość Jakuba do syna. Pierwsza przyczyna, omówię sobie króciutko. Który urodził się w starości i był synem umiłowanej kobiety. Częsty w Piśmie Świętym temat. Niechęć do brata, który jest obdarzony większą miłością przez ojca. Mamy przykład syna marnotrawnego z Ewangelii, pamiętamy? Ojciec wyprawił ucztę, bo wrócił jego syn, który jak gdyby nie żył, nie było go. Wrócił, dał mu szatę piękną, pierścień, uznał go jako i wydał uczty. Co drugi syn? Pamiętam, jak się zniechęcił? Powiedział, ja jestem przy tobie, nigdy na moją cześć cielaka nie zabiłeś. A on mówi, synu, przecież ty jesteś cały czas ze mną, korzystasz z moich dóbr, ale ten nie było go, nie żył, wrócił. Radujmy się, cieszmy się, że nasz brat wrócił. I pamiętamy, że odrzucił ten starszy syn tą propozycję ojca, nie przyszedł na uczty. Wiemy, co to znaczy poza obraz, nie będziemy do tego wnikać. Zawiść to jest uczucie mordercze. Jest połączenie wielu, jak gdyby, uczuć, ale możemy powiedzieć najkrócej, to jest zazdrość, zawiść połączona z bezsilnością. Czyli wielka złość, ale nie możesz nic zrobić. Pamiętamy Abla i Kaina? Przyjęta ofiara Abla, Kaina nie. Kain cały czas pierworodny miał być tym, który doprowadzi do pojednania z Bogiem, no tak, bo tak było powiedziane w tej pierwszej obietnicy. A tu naraz jego ofiara nie przyjęta, tylko Abla. I co się dzieje? Bezsilny, bo tego nie może zmienić, ale złość im kipie narasta, aż dochodzi do morderstwa. Czyli to uczucie jest niepożądane. Powinniśmy go zlikwidować. W królestwie, jak powiedzieliśmy, tego nie może być. Bo to jest uczucie zabójcze. I doprowadziło, mimo ostrzeżeń Boga. Czemu spadło twoje oblicze, pyta głup Kaina. Gdzie jest twój brat? A czy ja jestem stróżem brata swego? Tak urosła ta niechęć, ta zawiść, że podniósł kamień i zabił Abla. Pytanie, czy Józef był tym, który donosił? To jest takie niechlubna nazwa. Drodzy braterstwo, bracia Józefa, pozostali ta dziesiątka, nie byli aniołami. Przeczytamy 49 rozdział. Tam usłyszycie, że trzech pierworodnych, ci, którzy mieli być przywódcami rodu, to pierworództwo utraciło. Jakie powody? Króciutko tylko, żebyśmy sobie uświadomili, że czynili rzeczy bardzo złe. I słuchali ojca. 49 rozdział, wyjaśnimy Księgi Rodzaju i przeczytamy, jak Ruben utracił to pierworództwo. 49 rozdział. I mamy tuż przed śmiercią Jakub błogosławi tych synów i mówi tak. Ruben, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją, pierworodny męskiej mocy mojej, pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi. Burzliwy jak woda, ale nie będziesz miał pierworództwa. Straszna informacja. Boś wszedł na łoże ojca swego, splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś. Zlekceważył ojca. Z niewolnicą jego, matką jego synów. Po prostu miał romans. Utracił pierworództwo. Posłuchajcie dalej. Kolejni, Symeon i Lewi. Następni do pierworództwa. To bracia, miecze ich są, Symeon i Lewi. Miecze są
Narzędzie ich są narzędziem gwałtu. Nie bierze udziału dusza moja w radzie ich. Popatrzcie, co mówi Jakub do ich. Nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. Nie przyłączaj się do nich, do ich wspólnoty. Serce moje, bo w gniewie zabili mężów. Pamiętamy, jak z Diną sytuację. Króciutko możemy się zatrzymać. Są pewne obyczaje, nawet kto czytał potok, była to lektura obowiązkowa. Pamiętamy, jak Watacha, która była z kmicicem, doradzała, co ma zrobić z Oleńką? Weź ją, porwij, posiądź i już masz problem z głowy. Nie będą się tam jej dziadkowie, ojcowie o to... Czyli był taki zwyczaj. Nawet w niektórych społecznościach, nie wiem, czy w romskiej do tej pory jest, to też porywa się młode dziewczyny. I później stają się żonami. I taki obyczaj, czy taka metoda była właśnie w tym pogańskim narodzie. W tym... I on porwał. Bo spodobała mu się. Pamiętamy, że on Dina wyszła zobaczyć tam z dziewczynami, bo jakieś były młode dziewczyny. I później została porwana przez Sychema, źle potraktowana. I później jego ojciec przychodzi do Jakuba. No, stało się nieszczęście. Chcielibyśmy to, bo się zakochał w tej dziewczynie. Co mamy zrobić? No nieszczęście, tak nie powinno być. No ale tak u nas obyczaje, myśmy postąpili jak trzeba. Straszną rzecz uczynić. Jakub mówi, no, jeżeli byście chcieli do mojej rodziny wejść, musicie się obrzezać. Wszyscy się obrzezali. Nie tylko ja, tato, ale wszyscy, którzy są. I zrobili to. A co zrobił Lewi i Symeon? Gdy byli w słabości, wiadomo, że zawsze w leczeniu trzeci, drugi dzień jest bardzo osłabienie. I gdy oni byli słabi, wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabrali kobiety, zabrali kobiety. Mieli tak złą sławę, że otaczający ich ludzie byli wzburzeni. Jakub musiał stamtąd uciekać. I za to zostali pozbawieni pierworództwa. Ale coś jeszcze pisze. Coś jeszcze pisze z tym właśnie, że Józef, będąc tak prawym człowiekiem, miłującym ojca, nie mógł nie powiedzieć mu rzeczy, które oni robią. Pisze dalej tak. Bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Czyli dla zabawy, nie pisze jakiej, po prostu męczyli zwierzęta. Czyli charaktery nie za dobre. Tragiczne charaktery, można powiedzieć. I teraz, drodzy braterstwo, Jakub, widząc, co oni robią, jak potrafili oszukać ojca, gdy Józefa właśnie sprzedali do Egiptu w szatę, już od razu sobie scenariusz napisali, co zrobią, co ojcu przekażą. Oszukiwali w innych miejscach. On tego nie mógł zdzierżyć. To jest, kiedyś podawałem taki przykład, jak młoda klasa, pierwsza klasa, gdzieś wracali z boiska i starszaki ich napadli, no wyciągać, co macie w kieszonce, jakieś kieszonkowe, chcieli to odbierać. I jeden z nich szybko do wychowawcy biegnie, panie profesorze, tam starsi koledzy okradają, próbują wymuszać pieniądze. No to szybka reakcja wychowawcy i ci, którzy zostali jak gdyby złapani na gorąco, wy kapusie, wy tacy, my wam pokażemy. Identyczna sytuacja, ta niechęć jak tych jego braci, którzy zostali obnażeni. Nawet samo nie pójście, nie robienie tego było dla nich już niewygodne. Zetknąłem się z takim powiedzeniem kiedyś na zakładzie, jeszcze w latach przed 90., że bardzo dużo się, był to problem, piło alkoholu. Nie? My akurat z tym nie mamy problemów, ale pracownicy pili. Nawet rząd próbował temu zapobiec i alkohol sprzedawano o 13. Piwa, nic nie można było dostać do 13. Po to, żeby ukrócić właśnie te spożywanie alkoholu, czy to w pracy, bo to niebezpieczne wypadki. I jeżeli się zdarzała taka popija, znaczy taka impreza, gdzieś pod koniec, jak to mówią, szykty, czyli pracy, czyli gdzieś po 13, 12 i ktoś nie pił. To jak mówiono, ja aż zdębiałem, jak to słyszałem. Hej, to jest kapuś albo świadek Jehowy. Jedno i drugie było dyskredytujące, nie? Czyli w taki sposób i identycznie ci bracia. I to była tak zgrana paka, że jeden drugiego, jak pamiętamy, gdy Józefa sprzedali, nikt, jak to powiedziane, pary nie puścił. Mimo, że jak zobaczyli rozpaczającego ojca, który nie potrafił się uspokoić i cały czas opłakiwał stratę Józefa. Czy któryś coś powiedział? Zero. Jak mafia. Wszyscy milczeli jak drobni. A wszyscy wiedzieli, dopiero później ta sytuacja się zmieniła. Szata. Przejdźmy do szaty, bardzo też ważna rzecz. Spotkałem się z takim, bo jak szukam się teraz przez Billa Gatesa, mam dostęp do internetu, te wiadomości są różne i z różnymi określeniami się spotkamy na temat Józefa. I to wśród chrześcijan, czy wśród Żydów nawet, że był młodym, pysznym, zarozumiałym młodzieńcem, który chodził, paradował w szacie, którą dostał od ojca. To straszne określenie. Tą szatę, którą on dostał, ona była inna niż wszystkie. Dostał za to, że ojciec bardzo go miłował, przez to, że właśnie mieli wspólne sprawy, które ich bardzo interesowały, z którymi Józef, nasz Jakub, nie mógł porozmawiać z pozostałymi synami. Ani z Rubenem, tym bardziej z Szymonem, Lewim, którzy mieli sadystyczne upodobania, można tak powiedzieć. Czyli znalazł i podarował mu i za to, za jego prawość. Dał mu tą wyjątkową szatę. I spotkałem się z taką myślą, że szata to jest obraz, wyróżnia go wśród tych pozostałych 10 braci. I nasz Pan Jezus Chrystus, jak był na ziemi, też się wyróżniał. Nawet szatą się wyróżniał. Bo ci, którzy byli głosicielami, powiedziałem, że mieli długie szaty, powłóczyste, frędzle u tych szat, kolorowe, pierwsze miejsca na uszach, a on miał strój rolnika galilejskiego. I idąc, co tam taki jakiś galilejczyk? Galilejczyk to był taki, można powiedzieć, jak teraz taki wieśniak, jeszcze zaciągający w jakimś tam, czy to śląskim, czy jakimś wschodnim języku. Tak traktowano tych galilejczyków. A uczony w piśmie tam siadał, jak boss, pierwsze miejsce. On taki nie był. A co go charakteryzowało? Jego charakter, jego postępowanie, jego przekaz. Jakie on rzeczy przekazywał? Czy on złe rzeczy przekazywał? Uzdrawiał, robił dobre rzeczy, pomagał, mówił, że sabat jest dla ludzi jako wypoczynek. Nie jest to litera, która mówi, że wymyślone tyle przepisów, że katują tego człowieka. Nie, to jest dla was. A jeżeli ci wół wpadnie do dołu w sabat, to co, nie wyciągniesz go? A tym bardziej, czy jak ktoś jest w potrzebie, czy nie zerwiesz, czy nie pójdziesz pomóc nawet pracować do upadłego, żeby uratować jakiegoś człowieka. On mówi, to jest duch tego prawa. Duch tego Bożego prawa. A oni stworzyli egzekucyjne prawo. Nie zgadasz się, uciekaj. Kara. I z tego uczynili takie narzędzie. I to czytaliśmy, znaczy mieliśmy wspomniane o klerykalizmie. Właśnie on na tej zasadzie działa. Nie będziesz z nami, piekło. Nie będziesz z nami, nie wstaniesz, znaczy nie w restytucji, tylko nie wstaniesz, jesteś już stracony, jak mówią. Tylko my jesteśmy arką. I to są właśnie klerykanty straszeni. Nie ma wolności. I, drodzy braterstwo, to zdobiło naszego Pana. I ta szata też była ozdobą właśnie Józefa. Czyli jakbyś dostał dar, cenny dar od ojca i schował go głęboko i nie nosi, byłby to nie tak? Cieszył się tym, tą szatą. Nawet czytałem żydowski Talmud i tam są jakieś komentarze zawsze. I jeden komentarz był taki, że ta szata była zrobiona przez mamę właśnie Józefa. Ona, pamiętamy, że nie umarła wcześniej niż on stał się dojrzałym mężczyzną. I że Jakub miał podarować tą szatę właśnie synowi, bo on będzie już prawie mężczyzną. I dostał tą szatę. Czyli widzimy, nawet w życiu naszym, jeżeli próbujemy postępować za Jezusem, stajemy się inni, troszkę inni od otoczenia, to najpierw patrzą na nas krzywo. Później mówią na temat nas złe rzeczy. I na ten temat właśnie powiedział Piotr, apostoł Piotr, w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale i w 4 wersecie. Można też 3 przeczytać. 1 Piotra. Jest. 1 Piotra, 4 rozdział i weźmiemy sobie od 3 wersetu. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty. Teraz się dziwią. Był, chodził z nami w języku młodzieżowym, później imprezował, a naraz przestaje chodzić. Dziwią się, co się stało. I później mówią i co robią? Oczerniają was. przestajecie coś robić. Wyłączacie się z jakiejś społeczności. No ja na przykład miałem taki przejście z kościelnym katolickim. Stałem się jakiś inny. Rodzice walczyli o to, żeby ja został. Tłumaczyłem. Długo to trwało. Aż wreszcie się przekonali, że to w zasadzie nie jest takie straszne. Mówi się, wakacje przychodzą, ośrodki tam jakieś paulińskie mówią o sektach grasujących i przedstawiają sekty, 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 sekty. I ludzie się boją, nie? Ty jesteś sekciarz, ty nie jesteś... Był to lęk. Ale gdy powiedzisz, poznali Słowo Boże, widzą, że to nie jest straszna rzecz, że to jest prawda. I ta prawda jest piękna. I rozczytywali się i tak właśnie zostali też badaczami Słowa Bożego. Sny. Kolejna przyczyna właśnie niechęci tych braci. One były, te sny, określone w dwóch wersetach. Też bardzo króciutko, te sny. Wiemy, że te sny były niejako prorocze. Nie wiemy, czy Józef je rozumiał. I on w swojej młodzieńczej naiwności przychodzi do rodziny, słuchajcie, rano przy śniadaniu mówi, no miałem taki sen i czytam ten sen. Oto wiązaliśmy snopy w polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go, pokłoniły się mojemu snopowi. No co to jest? No? Miałem taki sen. Czy on to, mamy ślad jakiejś pychy? Bo niektórzy mówią, że był pyszny. Nie. Przyszedł do rodziny, do swoich, usiadł i mówi, miałem taki sen. Nie wiem, co to znaczy. I zauważcie, że w tej 14 rozdziałach wszystkie sny jakby są podwójne. Jak gdyby wartość ich jest podwojona. Sny Faraona też były podwójne. Dwa razy. Nie? Krowy syte, krowy chude. I później na drugi dzień, no jakoś to przełknęli. Złość im jak gdyby wzrosła, ale przełknęli to. Na drugi dzień Józef przychodzi i mamy pierwsza Mojżeszowa, 37, werset 9. Miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc, 11 gwiazd kłaniało mi się. Słońce i księżyc. Ojciec bardzo pisze, że zapamiętał ten sen, a bracia, no powiedzielibyśmy, że ciśnienie im skoczyło bardzo mocno. Już nie potrafili tego gniewu opanować, no bo oni zrozumieli, no tak, młody, najmłodszy z grupy, jeszcze Beniamin też był, ale też był mały człowiek, no on chce rządzić nami. On nie mówił w tym sensie, nie ma śladu. I oni przedstawiają, że pysznie, nie ma śladu jego zrozumiałości. Po prostu przedstawił. Ja sam nie wiem, co to znaczy. Miałem takie dwa sny. I wtedy czytamy w 1 Mojżeszowym 37 rozdziale, 18 wersecie, zmówili się, że go zabili. Ta grupa, mocna grupa, powiedzielibyśmy, urazili, no trzeba go zlikwidować gościa. Ta złość była tak wielka, to jak Kain. Nie ma wyjścia. Kamyczek i trzeba uderzyć tego Abla. Oni identycznie. Znajdziemy sposób, że go... I gdzie jest ta bezsilność? Są w domu ojca, ojciec jest, no nie możemy tego zrobić. Ale poczekamy, nadarzy się okazja. Ta złość nie stygła w nich wcale, ale pęczniała. I jeszcze jedna przyczyna tego właśnie stanu. Ja to nazwałem zaszłości rodzinne. Józef pochodził z bardzo licznej rodziny, ale nie była to rodzina zgodna. Była tam rywalizacja. Pamiętamy Sarę, żonę Abrahama i Keturę? Czy tam był pokój? Nie, Sara nie rodzi. Ma już czas przekwitania, 80 parę lat. Nie ma obiecanego potomka. Ketura ma syna Ismaela i jest panią, bo jest jedyny potomek. Jest panią, no i poniża Sary. Identycznie było, drodzy braterstwo, w tej sytuacji. Rywalizacja między dwoma siostrami. A pamiętacie, jak te siostry, jak stało się, że ta najmłodsza, w której się zakochał Jakub, ja przeczytam znowu wartość treści literackiej Słowa Bożego. Posłuchajcie. Jakub pokochał Rachelę. Jestem gotów służyć 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. I zdanie, które chciałem przeczytać, 20 werset 29 rozdziału. Jakub służył 7 lat za Rachelę, ale w jego oczach było jakby ten czas, jakby kilka dni. Musiał być mocno zakochany. Jedno zdanie, popatrzcie jaka treść. Jedno zdanie, ile treści. no bym powiedzielibyśmy po uszy zakochana od pierwszego wejrzenia w tej właśnie swojej wybrance Racheli. A teraz jaka była Rachela? Powiedziane było tak, że była 17 werset sobie czytamy, lecz oczy Lei nie miały blasku. Różnie to tłumaczył, nie wiem, czy miała chore oczy. Nie miała tego uroku, co właśnie Rachela. Czytam dalej. Natomiast Rachela była pięknej postaci, czyli figura. Miała piękny wygląd. I jeszcze w 6 wersecie była pasterką. Drodzy braterstwo, no jakbyśmy Chodakowską znacie, młodzież wie, kto jest Chodakowska. Sprawna dziewczyna. I właśnie Rachela taką była. Jakbyśmy przeczytali 1 Samuelową 17, rozdział 34-35, tam jest powiedziane, co Dawid robił, jak był pasterzem. Dzikie zwierzęta. Mówi, jak mu lew porwał jagnię, gonił lwa za grzywę, nie wiem, jak on to robił, wyszarpał mu tego. To jagnię. I dlatego jak spojrzymy na to, z niedźwiedziem nawet, nie bał się niedźwiedzia. Czyli idąc tam do tego wojska izraelskiego, jak powiedział, no co to jakiś tam poganin bluzi naszemu Bogu Izraela i nie ma chętnych, żeby ja idę. Bóg jest ze mną. Czyli nie były to przelewki jakiegoś młodego człowieka, tylko on wiedział, na co go stać. I właśnie Rachela była taką kobietą. No, trudno sobie wyobrazić. Ja to modliłem się o taką żonę. Dostałem. Fakt, że z wiekiem to się zmienia, ale właśnie taką. I poza tym jeszcze jedna rzecz. Była inteligentna i mądra. Dlaczego była inteligentna i mądra? Pamiętam, że znała bardzo dobrze swojego ojca Labana. No to był oszust. No wiesz, mówi tak, dostaniesz swoją córkę, 7 lat odsłużysz i Jakub mógł mieć pretensje też do Lei. No spoślubna, on jej podsuwa. Ciemno, no na targ nie było, nie wiem jakie były obyczaje weselne, czy się zasłaniało twarz, czy nie. No mówi rano, patrzy, to nie jest moja Rachela. I mówi, co ty mi zrobiłeś? No wiesz, no u nas jest taki zwyczaj, że na najpierw starsza, później młodsza. Czyli od początku, 7 lat, na początku już wiedział, że nie dam mu tej Racheli, tylko dam mu właśnie tą Leę, bo u nas taki zwyczaj. Przebiegły. No później za tydzień powiedział, że da mu tą Rachelę. I popatrzcie, to jest przyczyna konfliktu. Czy Jakub, poczytamy sobie, żebyśmy uchwycili ten konflikt między Jakubem i Leą, między Rachelą i Jakubem, jakie były relacje. I wyobraźmy sobie, że te relacje przenosiły się na dzieci. I te dzieci starsze, łącznie od Rubena w dół, wszyscy wychowali się w domu Labana. I dziadek tam interesy robił cielne, mnóstwo takich robił interesów, jak robił interes z Jakubem. Poczytajmy sobie, kiedy Rachela zobaczyła, czytam pierwszy werset, ale chyba już 30. Tak, 30 rozdziału. Kiedy Rachela zobaczyła, że nie rodzi Jakubowi, zaczęła Rachela zazdrościć swojej siostrze. Zazdrość, pojawia się zazdrość. I zwróciła się do Jakuba, czyli bezpośrednio się zwraca do Jakuba. Daj mi dziecko, bo w przeciwnym razie będę martwa. Czyli widzimy relację, bezpośrednio do Jakuba mówi, czyli dobre relacje, bo Jakub dalej ją kocha. Ona jest dla niego wyjątkową kobietą. 8 werset 30 rozdziału. Wtedy Rachela powiedziała, w niezwykłych zmaganiach zmagałem się z moją siostrą. Jest konflikt? Jest. Odniosłam zwycięstwo. Nadałam mu imię Naftali. No zwycięstwo trochę połowiczne, bo jej niewolnica urodziła to dziecko. Przeczytamy teraz na temat Lei. 20 werset 30 rozdziału. Lea rodzi 6 syna. 6 syn. I mówi tak. Wówczas Lea rzekła. Bóg obdarzył mnie dobrym darem. I popatrzcie, co mówi na temat męża. Wreszcie mój mąż będzie mnie znosił. Mocne określenie? Czyli wcześniej on miał niechęć do tej Lei. Za to raz, że w tą noc nie powiedziała, że jest Leą. Na pewno ojciec Laban ją tak nastawił, że ty masz ani mrubru, prawy zus. Nie? I tutaj on mówi, po 6 synu będzie mnie znosił. Mocne słowa, jedno zdanie. i nam przedstawia, jakie były relacje Jakuba z Leą, jakie były relacje Jakuba z Rachelą. Kochał tą Rachelę. A Bóg jak? Tej błogosławi, ma sześciu synów, tej nie błogosławi. Już są w późnym wieku. I jeszcze chciałem a propos inteligencji właśnie tej Racheli. Pamiętacie, jak wychodzili? Laban się zorientował, że oni uciekli. Co zrobił? Pościg. I czego szukał? Bożków rodzinnych. Żydzi mówią, że ona była poganką i wielbiła te bożki. Te bożki nazywają się w Biblii terafim. To określenie jest bardzo takie niejasne, ciężko je przetłumaczyć. I okazuje się, że w latach, początkach XX wieku, gdzieś w Mezopotamii, odkryto tysiące glinianych tabliczek. Minął długi czas, zanim je odszyfrowano. I w jednym, jakby w historii zapisanej w tych glinianych tabliczkach była historia zięcia, który posiadając terafim, zyskał dobra o zmarłym teściu. Czyli co to by było? Jakieś listy, jak gdyby współczesne, zapis notarialny, że to należy do mnie, to należy do mnie. I właśnie te odkrycia rzuciły światło na to, co zrobiła właśnie Rachela. Zabrała to terafim. Czyli nie mówię, że tak będzie, czy to mogła taka sytuacja być, że dopadł Laban, mając te terafim, mówi, patrz, to jest moje, to jest moje, ty sobie możesz iść z dziećmi, ale wszystko, co wziąłeś, jest moje. Mógłby nie dać? Zresztą obie siostry, Lea wcześniej mówiła i Rachela, my jesteśmy niewolnikami swojego ojca przed wyjściem. My nie mamy nic. On wszystko nam zabiera, daje, żywi, jego własność. I sprytnie to zrobiła, chociaż Jakub powiedział, jeżeli znajdziesz to terafim, te dokumenty, te posążki, to ta osoba, która to wzięła, nie. I Rachela sprytnie usiadła na siodle i powiedziała, że nie czuje się dobrze, ma dolegliwości właśnie miesięczne, kobiety nie może się ruszać. Przekopał całe, wszystkie namioty, bagaże, nie znalazł. Czyli nie miał jak gdyby możliwości cokolwiek odebrać Jakubowi. Czyli widzimy, jak sytuacja wygląda. I te wszystkie tarcia przenoszą się też na synów. W późnym wieku rodzi się właśnie Józef. Jest zagrożenie. Ubiera go w piękną szatę. Pewno mu chce przekazać majątek, jak pierworodnemu. I czytamy... Do której ja mam czas, proszę Marku? Ja tak sobie mówię. O! To już koniec. To tylko zasygnalizujemy jedną rzecz. Apostoł Juda mówi w trzecim rozdziale, 16 wersecie taką myśl. Bo chcielibyśmy wyciągnąć lekcję z tych wydarzeń. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój, wszelki zły czyn. Czyli tam jest zazdrość, tam jest i kłótliwość, tam jest niepokój, i on to nazywa wszelki zły czyn. Czyli zawiść, zazdrość jest jednym z głównych korzeni zepsucia rodzaju ludzkiego. Wynika to z czego? Z samolubstwa. I niekiedy nawet nam w dyskusji jakiejś dyskutujemy na obojętny jaki temat. Czy to gospodarki, czy polityczny, czy biblijny. I ktoś nas dotknie lekko czymś. Czy słowem, czy argumentem, i w nas zaczyna powoli narastać. Już inaczej się odzywamy do tej osoby, już go chcemy lekko poniżyć. To jest zła rzecz. I Józef tym się charakteryzował, że tego nie miał. Dowody na to, że później, gdy był w Egipcie, gdy go oskarżono o niecny czyn właśnie z żoną Putyfara, on nie oskarżył tej żony. Poniósł konsekwencje. Nie zrobił nic. Żona całą tą intrygę upchnęła. Nie buntował się w ogóle. Tak samo, gdy był wrzucony do studni i przez tych braci wyciągają go bracia z tej studni, pomyśli, no przeszło im, wyciągnęli. I oni biesiadowali obok, jedli to, co on przyniósł. On siedział w tej, nie, w cysternie, powiedzieliby, w wysuszonej cysternie. A ci biesiadowali, bawili się i w pewnym krzyczał, płakał. Odarli go z tej szaty. Moglibyśmy powiedzieć, odarli go z dobrego imienia. Zdali tą szatę, wrzucili go w samym, powiedzielibyśmy, no, w opasce biodrowej. Tak jak nasz Pan Jezus Chrystus na krzyżu. Identycznie. Wrzucony, wyciągają go. Radość. No, przeszło braciom, zmienili. Okazuje się, że wyciągają po to, żeby go sprzedać. Kto? Juda. I to zbawiterstwo. Juda jest tym czwartym, który jest w kolejce do pierworództwa. I dziwna rzecz, gdy zostaje sprzedany, 38 rozdział opisuje historię Judy. Z Tamar. A zaraz potem jest historia Józefa z żoną Putyfara. Ten niesłusznie oskarżony ucieka, gdy ta go chce uwieść, ucieka. Zostawia płaszcz. A Juda płaci za usługę Tamar. Nie ma akurat czym, więc ona mówi, to zostaw. Zostawił laskę, zostawił sznur i pieczęć. Mówi, na drugi dzień przyślę koziołka i wyrównam. Przysłał koziołka, ale nie ma mierzownicy. Ludzie mówią, tu żadnej mierzownicy nie było. Okazuje się, że Tamar. I później co się okazuje? Za 3 miesiące ciąża jest widoczna i mówi, spalić przestępca. A Tamar mówi, ja mam pewne rzeczy od tego, który to zrobił. I pokazuje mu. A on mówi, jesteś sprawiedliwsza niż ja. Historia. I okazuje się, że Juda poprzez te lekcje, oni na pewno mieli wyrzuty sumienia. Przeżywali. Powiedziano im, że Juda odszedł po tym wydarzeniu, po sprzedaży właśnie Józefa. Odszedł z rodziny. I później były te wydarzenia właśnie z Tamar. I Juda później, gdy szedł po Józefa, był gotów oddać życie za Beniamina. Czyli zmiana potężna. To lekcja była im potrzebna, żeby te serca im zmiękły. Jak przeczytamy błogosławieństwa Judy, to wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus pochodził z pokolenia Judy. Była bardzo wielka reforma tego właśnie człowieka. Jest to też lekcja dla nas. Ale o uczynkach ciała, bo one są właśnie takie, mamy w liście do Galatów, nie będziemy cytować. Gdy rozważamy tą lekcję, drodzy braterstwo, wiedząc, że ta złość, niechęć, nienawiść, samolubstwo jest gości w każdym z nas. I naszym zadaniem jest pokonać. I ten korzeń zazdrości, nienawiści, niechęci, kłótliwości może się rozwinąć lub nie. Zależy, jakie rachunki, jakie warunki zastanie. Jak możemy pokonać ten korzeń zazdrości, niechęci, kłótliwości, samolubstwa? Możemy, jeżeli będziemy miłować Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. To jest metoda. Czyli cokolwiek, jakaś zwada, na pierwszym miejscu Bóg. Zobaczyć w tym drugim człowieku, który z nami się spiera, bliźniego. I wiedzieć, że on też za niego Jezus umarł. Inaczej będziemy na to patrzeć. I to jest jak gdyby matematyczna odwrotność, proporcjonalność odwrotna. Wzrost miłości do Boga, jego zainteresowanie jego sprawami, powoduje, że ten korzeń zazdrości umiera. Jeżeli przestaniemy kochać Boga, udamy się w jakąś inną drogę, co się dzieje? Rozwija się zazdrość, wyścig szczurów. I gotowi są takie osoby, które właśnie tracą tą miłość do Boga, do bliźniego, no zrobić wszystko, żeby zniszczyć drugą osobę. No mamy to w polityce, rozszyfrowujemy to, jak się dzieje. Nie? Różne takie metody. Hasło rzucić, poszło, lud to kupił, a później takie delikatne odwołania, a to nie tak dokładnie było. Czyli to jest metoda. Jeżeli ktoś ma Boga w sercu, kocha bliźniego, takich rzeczy nie zrobi. I właśnie Józef takich rzeczy nie robi. Drodzy braterstwo, zakończymy w tym miejscu. Walczmy, niszczmy ten korzeń. Pamiętajmy, że ten korzeń nie ma prawa rozwinąć się w tysiącleciu. Życzę wam sukcesu. Poczytajcie o Józefie. Tam jeszcze dużo tych rzeczy, ale mówię tak jeszcze, że dużo też nowych rzeczy przychodzi. Wczorajszy dzień, wykłady bardzo dużo oświetliły właśnie ten temat. I bądźmy tak jak Józef, oddani Bogu i w całej tej niewoli jeszcze jedną rzecz dostrzeżcie, jakbyście obserwowali jego doświadczenia. Jak sinusoida, wiecie z matematyki, sinusoida raz do góry, raz na dół, raz do góry, raz na dół. 17 lat wzmacnia się, poznaje Boga, poznaje jego zasady, poznaje jak się prowadzi dom i spadek, sprzedanie do Egiptu, niewola. Wyobraźcie sobie, jak czuł się młody chłopak zakuty, który maszeruje niedaleko domu swojego ojca, bo szlak ten właśnie tych karawan był niedaleko właśnie tam, gdzie mieszkał Jakub. I później na rynku stoi do kupienia, kto go kupi, jaki będzie jego los. I znowu, powolutku zdobywa tu wielką pozycję. Nie jest pyszny, zrozumiałem dlaczego. Bo jest pracowity, oddany i uczciwy. Zdobywa bardzo wysoką pozycję. I co się dzieje? Znowu sinusoida w dół. Wkopuje go kobieta, której w ogóle nie miał żadnych złych zamiarów wobec niego. Czyli jak miłość, no nie taka niewłaściwa miłość, nie? Żony innego mężczyzny do młodego chłopaka. Czym się kończy? Więzienie. Więzienie jak mamy? Sinusoida na dole. Powoli zdobywa pozycję. No może też w literaturze pisze, że zresztą w wojsku tak jest, kto tam miał z wojsku do czynienia, że dowódca straży pod sobą ma profosa. A profos to jest dowódca więzienia. Czyli być może Putyfar, on nie bardzo do końca wierzył tej żonie, że tak było, bo normalnie niewolnik, gdyby coś takiego zrobił, to śmierć. On by nie pytał. Tylko od razu by go... Ale wiedział, czym jest właśnie ten Józef. I do więzienia go odesłał, profosowi powiedział, ty to jest dobry gość, on ci tam to więzienie wyprowadzi. Mogło tak być, ale mówię, że tak było. Ale wiemy, że tą pozycję zdobył. I co znowu sinusoida do góry? I spotkanie z dwoma wysokimi dostojnikami faraona. I jeden mówi, no jak wyjdę, no temu dał... To ja pogadam. Co się dzieje? Pogadam? Nie pogadam. Zapomniał. I znowu dołek. I później oczywiście tak doświadczenia kształtują i nas. Bóg daje nam czas, że się karmicie, poznajecie, a my teraz doświadczenie. Tak formę budują sportowcy. Odpocząłeś, jak mówią popularnie, w łeb. Czyli mocny trening, zdołowany, ledwo żyjesz. I organizm się znowu buduje identycznie w naszym życiu duchowym. Życzę Wam, żebyście rozpoznawali tą sinusoidę i właściwie postępowali. Dziękuję.